Bohaterka mojej opowieści paradoksalnie jest niema. Paradoksalnie, ponieważ przemawia za każdym razem, gdy tylko damy jej na to szansę. A potrafi przemawiać wieloma językami, o rzeczach ważnych i błahych, śmiesznych i poważnych, o tym, co było, co jest i co będzie.
Każdy ma swoją opowieść. My jesteśmy istotami opowiadającymi i w gruncie rzeczy każdy chce być opowiedziany.
Ona również. Jednak ponieważ nie ma własnego głosu, przemówi głosami innych. A opowieść zaczyna się tak. Dawno, dawno temu był PRL. A potem przyszedł pamiętny rok 1989.
Na polszczyźnie książkę George'a Orwella Folwark zwierzęcy sprzedawano w księgarniach rolniczych. Cóż, my znaliśmy kiedyś dziarskiego działacza, który nie odróżniał Homara od Homera. Teraz już odróżnia i może dlatego przestał być działaczem.
Uważnego obserwatora dziennika telewizyjnego zaskoczyć musiała niedawna relacja z warszawskich międzynarodowych targów książki, odbywających się jak co roku w drugiej połowie maja. Gdyby jeszcze rok temu ktoś oznajmił, że wydane za granicą lub w podziemiu książki Herlinga, Grudzińskiego i Michnika oglądać będziemy w naszej telewizji nie jako rozłożone w wachlarzyk eksponaty milicyjnej wystawy, uznano by go za niebezpiecznego marzyciela.
Encyklopedia w antykwariacie kosztuje 300 tysięcy złotych. Pół litra, 2,5 tysiąca. Wybór jest prosty. Solidarność!
Solidarność! Solidarność! Moją bohaterką jest książka. Nie jakaś konkretna, ale książka jako taka. Książka, o której ktoś powiedział, że jest lustrem. Najwyższa pora przejrzeć się w tym lustrze.
Rok 89, wybory i jeżeli dobrze pamiętam, pół roku później, czyli w styczniu 90 roku oficjalne, prawnie zatwierdzone zniesienie cenzury.
Profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca, krytyk, członek pierwszego składu jury literackiej Nagrody Nike.
Wyobrażałem sobie wtedy, że likwidacja cenzury i wolność słowa jest całkiem ludzką puszką Pandory. To znaczy wolność słowa i brak cenzury jest stworzeniem warunków dla tego, aby możliwe było wypowiedzenie głupstwa i wspaniałej prawdy, aby możliwe było opublikowanie dzieła szmatławego, podłego, nikczemnego i dzieła wspaniałego, książki wybitnej, wielkiej, niepowtarzalnej.
W uznaniu wielkich osiągnięć twórczych Senat naszej uczelni na wniosek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na swym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 1991 roku postanowił nadać tytuł doktora honoris causa panu Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu.
W istocie swojej ten wysoki honor, za który z całego serca dziękuję, jest jeszcze jednym dowodem, obok moich książek wydawanych obecnie w Polsce, że przestałem być pisarzem emigracyjnym. Uważałem zawsze podział naszej literatury na krajową i emigracyjną za nonsens.
To była jedna z moich największych przygód.
Jan Grzegorczyk, pisarz. Popularność przyniósł mu tryptyk o księdzu Grosserze. Od 1982 roku związany z redakcją miesięcznika W Drodze. W latach 80. w tym właśnie miesięczniku po raz pierwszy oficjalnie w Polsce swoje opowiadania publikował Gustaw Herling Grudziński.
Przyjechał ze swoją żoną Krocze. Mówię mu, że pana żona zupełnie wygląda jak matka Teresa. No taka niesamowicie, taka zawsze uśmiechnięta twarz, a la matka Teresa i ten władczy Herling, który wydawał te wyroki na polską literaturę. Wszyscy tutaj byli sprzedawczykami, według niego, łącznie z tym głównym manipulatorem, jak nazywał Adama Michnika.
To przejście takie łagodne po tym moście Okrągłego Stołu, no stworzyło w każdym razie okazję do takich rzeczy, powiedzmy, niebezpiecznych.
Ja muszę przyznać, że on wywarł szalony wpływ na moje pisanie, na moją w ogóle myślenie o świecie. Mnie go fascynowało to samo, co mnie, no czyli ten rozdziew tego, co się może stać z człowiekiem, że wystarczy jeden krok w życiu w prawo czy w lewo i zostajesz albo świętą, albo prostytutką, albo łajdakiem, albo bohaterem.
Muzyka. początek lat 90. ubiegłego wieku. No to były czasy. Ladlam gonił Ladlama, o prawach autorskich nikt nie myślał, nakłady książek sięgały setek tysięcy egzemplarzy, za ladę sklepową służyło łóżko polowe rozłożone na chodniku, a wydawnictwa pojawiały się jak grzyby po deszczu.
Tak, to było 19 lat temu dokładnie.
Tomasz Szponder, właściciel domu wydawniczego Rebis, który publikował z sukcesem m.in. książki Williama Wortona i Jonathana Carola oraz cykl poradników o diecie South Beach.
Namówiłem swojego kolegę z Akademii Nauk, Tadeusza Zyska, do tego, żebyśmy założyli spółkę ZOO. I tak to powstało, że w lipcu 90 roku zarejestrowaliśmy statut tej spółki, a od 1 sierpnia 90 roku rozpoczęliśmy działalność. Jak patrzymy na tą literaturę jeszcze czasów PRL-owskich, a później początku lat 90, to w zasadzie było takie dość mocne rozgraniczenie między tą literaturą ambitną, no taką, którym się głównie zajmowali krytycy i pisali o niej, a taką literaturą do powszechnego czytania, do powszechnego użytku, powiedzmy pod hasłem początku lat 90. pod hasłem harlekinów, tak? I w zasadzie w środku była dziura. Szczególnie jeśli chodzi o pisarzy polskich. Wydaje się, że właśnie takie nazwiska jak Wharton czy Carol, to było to, co Rebis i seria z Salamandrą wprowadziły, czyli literaturę środka. Myśmy dzięki temu mieli bardzo mocną pozycję na rynku wydawniczym. Były takie listy hitów, gdzie książek Whartona w pierwszej dziesiątce było 5-6 tytułów. Gigantyczne sukcesy jego podróży promocyjnych. To na początku to przypominało histerię po prostu. To znaczy był traktowany jak z jednej strony jak gwiazda rocka jakaś, a z drugiej strony jak po prostu jakiś przewodnik duchowy i taki guru po prostu.
I don't like being guru, I never played to any other guru.
Nigdy nie chciałem być guru, choć często spotykam się z takim traktowaniem w Polsce, ale nie chcę być postrzegany właśnie w taki sposób. Wolę dialog.
Takie niesamowite jakieś wydarzenie, które zawsze powtarzam, jak w teatrze, bodajże w Koszalinie, przy pełnej widowni. Wstaje kobieta i to nie jakaś nastolatka zafektowana, tylko 50-letnia w średnim wieku kobieta i zaczyna opowiadać wobec wszystkich, wobec tych 400 osób, zaczyna opowiadać, że uratował mi pan życie i opisuje, jak uniknęła samobójstwa dzięki książce Wartona. Już nie pamiętam, czy to był Ptasiek, pewnie Ptasiek.
And I'm not discouraged with the...
Żyję tak jak chcę, robię to, co uważam za stosowne i to jest dla mnie sens życia. Dokonany przeze mnie wybór uważam za idealny, ale każdy sam powinien wybrać swoją własną drogę życiową.
Początkowo ze Szponderem przez te 3 lata pracowaliśmy, ale te różnice były i temperamenty chyba zbyt duże i dostaliśmy się na własną działalność tutaj z żoną i nie narzekam.
Tadeusz Zysk, właściciel wydawnictwa Zysk i Spółka. Jego hity rynkowe to m.in. Dziennik Bridget Jones oraz Tryptyk o rozlewisku Małgorzaty Kalicińskiej.
Komuniści PRL-u zaorali wielką literaturę przez te 40-50 lat. Niech pan zobaczy, kto został z tej literatury PRL-owskiej. Tak naprawdę Iwaszkiewicz, ale on przedwojenny, nie? On się broni. Ale już na przykład pisarz, którego ja w kolejce czekałem za jego książkami, jak Andrzejewski, już nie, nie? I coś się stało w tej literaturze polskiej. Z literatury, która miała książki tak jak Chłopi, które były tłumaczone i dały się czytać wszędzie, można powiedzieć. Miała literaturę popularną bardzo, że raptem staliśmy się krajem poezji, jak Szymborska.
Sławo.
Oj.
Całuję ciebie serdecznie. Jestem zachwycony.
Czesławie, mój Nobel to jest jak mała płotka przy wielkim szczupaku.
Przestań gadać głupstwa.
Naprawdę, ty jesteś szczupak, a ja jestem płotka, to nie ma o czym mówić, ale dziękuję ci ogromnie.
Jednym ze skutków Nobla dla Wisławy Szymborskiej było takie podtrzymanie tego etosu, czy tej charyzmy polskiego pisarza w oczach społeczeństwa, które powoli się przyzwyczajało, by myśleć o nim z rosnącym lekceważeniem.
Profesor Piotr Śliwiński, literaturoznawca, krytyk, członek jury Nagrody Literackiej Miasta Gdynia.
Ta wyśmiewana godność polskiej literatury, a wyśmiewano ją wówczas, w 96 roku przypominam sobie ważny wywiad udzielony przez Jarosława Marka Rymkiewicza, który mówił o terrorze szyderców, jakiemu podlegamy. On mówił o tym, że żyjemy w takiej kulturze, w której ironia, szyderstwo, dezawuacja wszystkiego, co wysokie, co wzniosłe, stanowi pewien obowiązkowy sposób bycia człowieka. Oczywiście mówi nie o samej literaturze, a o literaturze również, mając za złe, że ona już nie rozróżnia godności poety od popularności grajka. No to były wyraźne aluzje na przykład do tego, co się wówczas, dzisiaj się z tym oswoiliśmy, ale wówczas było trudno się oswoić. Zaczynało dziać się mianowicie z występami poetów na scenie rockowej. Tu oczywiście Świetlicki był pierwszy i taki najbardziej znany.
Ja w ogóle za poezją nie przepadam.
Marcin Świetlicki, poeta, czołowy przedstawiciel pokolenia Brulionu. Pisze również prozę kryminalną. Za powieść 11 otrzymał literacką nagrodę miasta Gdynia.
Teraz czytam, jak ktoś mi da po prostu. I to nie zawsze czytam. Czasami przed kolegami to dostaję od nich książki, ale nie czytam, bo się boję, że może mi się nie spodobać, więc nie czytam. Mówię w razie czego, że jest świetna i mam spokój.
Poetów mamy w Polsce, interesujących poetów mamy w Polsce więcej. Kilku z nich wybiło się nie tylko na poprawność, nie tylko na własny głos, nie tylko na opinie interesujących autorów, ale z całą pewnością na wybitność. To jest dla mnie niesłychanie istotne, byśmy mieli świadomość, że Sosnowski, Świetlicki, Tkaczy Szyndycki, że to są twórcy, którzy nie ustępują tym tak zwanym starym mistrzom.
No cóż, ja jestem wierszorobem, który gdzieś tam, jak to na wierszoroba przystało, wierszo koleci teksty i nic więcej.
Eugeniusz Tkaczy Szyndycki, poeta. Jego twórczość fascynowała m.in. Czesława Miłosza, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Miasta Gdynia za tomy wierszy Dzieje Rodzin Polskich oraz Piosenki o zależnościach i uzależnieniach.
Jeżeli pan powiada, że poezja ma szczególną pozycję w tak zwanej literaturze, to jestem co najmniej zdumiony, bo ja tego nie odczuwam.
Coś się zaczyna psuć. Ten 96 rok jest dziwny, tak? Mówiliśmy o Noblu, tak, ale pojawia się Nike jako nagroda. I ona koncentruje na sobie uwagę tak bardzo przez pewien czas, że to jest wysoce niepokojące.
Kiedy w 97 roku, w październiku, odbywało się pierwsze wręczenie Nagrody Literackiej Nike, przyszło mi do głowy, że gdyby na ten piękny budynek Teatru Letniego w Parku Łazienkowskim spadła bomba, ten budynek, w którym odbywało się wręczenie, to polskie państwo zostałoby sparaliżowane, dlatego że na wręczeniu tej nagrody był prezydent państwa, premier, kilku ministrów, marszałek Sejmu, marszałek Senatu. Był to absolutny ewenement. Co to oznacza? To oznacza, że w polskim życiu literackim czy kulturalnym pojawiła się kompletnie nowa jakość. Odbiorca literatury zaczął uważać, że tych 7 książek, które są nominowane, to jest właśnie ta reprezentacja, którą inteligentny człowiek poczuwający się do pewnego obowiązku bycia na bieżąco powinien poznać.
Oddzielić nagrodę od intencji fundujących jest bardzo trudno. No, wiemy, jesteśmy uwikłani, to jest oczywiste. Takim spektakularnym przykładem jest historia Nike. Natomiast zgubić instynkt samozachowawczy, to znaczy co rynek oczekuje, co czytelnik oczekuje, to już jest głupota i to tak właśnie się stało. Tępiony przez środowisko tej nagrody, no nie o łatwym charakterze, myślę, jako pisarz, pan Łysiak czy pan Cejrowski, jednak jak trafili do czytelnika, to trafili.
I dopiero 5 lat później utworzenie nagrody imienia Józefa Mackiewicza, już w połowie następnej dekady pojawienie się nagrody Angelusa, nagrody Silesiusa i nagrody literackiej miasta Gdynia utworzyło jakąś względną równowagę.
Nagrody literackie są nie tylko po to, aby uhonorować autora za twórczy trud. W dużym stopniu zwiększają sprzedaż wyróżnionego tytułu. Stąd wydawcy zamieszczają na okładkach książek informacje o nagrodach, choćby najbardziej egzotycznych.
Marzeniem każdego wydawcy jest po prostu bestseller. To, żeby sprzedawał się po prostu w gigantycznych nakładach. Najlepiej, żeby jeszcze produkcja jego po prostu była stosunkowo niska, jeżeli chodzi o koszty, no i oczywiście znajdował czytelników.
Jarosław Mielnik, prezes zarządu grupy wydawniczej Publikat, która skupia wydawnictwa Dolnośląskie, Książnica, Papillon i Elipsa.
Mamy Stefanie Meyer, Zmierzch. Pierwszy tom powstał w 2005 roku i dopiero z czasem tak naprawdę ta książka się rozwinęła na rynku amerykańskim, gdzie osiągała już gigantyczne jako saga efekty sprzedażowe, ale dopiero po 2-3 latach, w 2007 roku, jak kupowaliśmy w sposób zupełnie przypadkowy, wiesz, to w ogóle nikt nie kalkulował, że kiedyś to będzie taki przebój. I w Polsce minęły tak naprawdę 2 lata od wydania pierwszego tomu i dopiero w 2009 roku ta książka zaskoczyła. W 5 jest debiut w Stanach, w 9 dopiero jest w Polsce. Także przy takiej perspektywie naprawdę nie wiesz, że trafiasz hit na taką skalę. Zresztą z Harry Potterem było to samo.
To był rok, jak pamiętam, 2000. To była niedziela palmowa, tydzień przed Wielkanocą.
Bronisław Kledzik, redaktor naczelny wydawnictwa Media Rodzina, którego największym hitem był cykl książek o Harrym Potterze.
I wtedy nakład tej książki wcale nie był rekordowy. To był nakład taki trochę ponadprzeciętny, bo 5000 egzemplarzy. No ale minęło parę miesięcy i zaczęło się tsunami, tak bym powiedział. Ledwo się pozbieraliśmy z drukiem.
Każdy pracownik podpisał oświadczenie, jeżeli by nastąpił zabór mienia, to bez zgody związków zawodowych natychmiastowe zwolnienie. Są fanatycy, którzy chcą samą okładkę. Ja nie potrafię powiedzieć dlaczego. Mogą to zeskanować, zrobić atrapę i mówić ja mam.
Tom pierwszy, drugi i trzeci to były tomy, które jeszcze na Zachodzie funkcjonowały bez żadnej jakiejś rewelacji. Dopiero tom czwarty, kiedy zapowiedziana została ekranizacja książki, spowodował to tsunami, jak to nazwałem.
Kupując licencję, już wiesz, co kupujesz. Tak, po prostu z góry wiesz, że kupując Meyerową, masz po prostu produkt, który się nazywa Zmierzch, wiesz, co kupujesz. I to jest też jakby prosty mechanizm. Płacisz, masz.
Z Alchemikiem Coelho też tę książkę odkryłem. Mówię, w Polsce wyda. I tutaj się, tak powiem, na chytrości przyjechałem, nie? To myśmy wtedy Wotona wydawali, tam jeszcze po Rebisie, nowego. Ja tam przygotowałem całą akcję marketingową. Pieniądze trzeba było zapowiedzieć dość duże. Ja jednocześnie wiedziałem, że nikt w Polsce z polskich wydawców nie zaryzykuje na nieznanym autorze jeszcze Brazylijczyk ma dodatek. To już to w ogóle. To nie ma szans. Więc mówię, że $1000 zapłacę. Babka się oparła na 1500 czy 2000. Ja poszedłem zaparty, uważając, że i miałem rację. Żaden z polskich wydawców nie da pieniądze nawet $500. Bo ta zaliczka to jest nic w stosunku do kosztów poświęconych na przygotowanie książki, wydrukowanie, marketing. Tylko nie założyłem, że istniała grupa dwóch wariatek, dwóch kobiet, które się zakochały, które pracowały w restauracji, zebrały pieniądze i kupiły zaliczkę. Ja nam mówię, że znalazła kogoś, kto ma $2000 w domu. No mi niemożliwe. No i tak straciłem wesele.
Gutenberg wymyślił druk, to było oczywiście dobrodziejstwo i nadal jest dobrodziejstwo, natomiast skutek tego jest taki, że jest coraz więcej literatury, no, coraz gorszej. No.
Antoni Libera, tłumacz, znawca twórczości Becketa, autor powieści Madame.
Są po prostu olbrzymie ilości tej literatury i ta literatura zaczęła czemu innemu służyć. To nie jest winą samych twórców, samych literatów, pisarzy, autorów, tylko to za przyczynę ma sytuację w świecie. Świat jest w tej chwili taki, że literatura znalazła się w to, co ja nazywam w babilońskiej niewoli komercji.
Nastąpił rozdziew, mi się wydaje, między taką grupą tytułów, autorów, książek masowo sprzedawanych, w dużej mierze marketingowo wykreowanych i molami książkowymi, szukaniem książek specyficznych, ciekawych, czyli taka bardzo aktywna konsumpcja książki. Z jednej strony bardzo pasywna, poddana modom i manipulacjom wydawniczo-handlowych, no i marketingowym, a z drugiej strony aktywna działalność czytelnicza. Na pierwszy rzut oka i tak patrząc w dalszej perspektywie, to na pewno ta działalność druga jest ciekawsza niż podawanie się modom.
Każdy ma swoją opowieść. My jesteśmy istotami opowiadającymi i w gruncie rzeczy każdy chce być opowiedziany.
Wiesław Myśliwski, pisarz, dwukrotny laureat Literackiej Nagrody Nike za powieści Widnokrąg oraz Traktat o łuskaniu fasoli.
Na dobrą sprawę, zawsze to mówiłem, jeśli autor powinien napisać jedną książkę, w której zawarłby wszystko, na co go stać i umrzeć. Mnożenie książek nie ma sensu. Ilość niestety w sztuce nie przechodzi w jakość, jak pan wie.
Romans z popkulturą wyszedł nam z jednej strony oczywiście pewnie na dobre, bo rozszerzył czytelnictwo, ale z drugiej strony musiał nam wyjść na złe, bo dość trudno jest konkurować szacownym poetom z autorami popularnych romansów na przykład.
Profesor Inga Iwasiów, literaturoznawczyni zajmująca się między innymi feminizmem, autorka powieści Bambino.
Ja jako nauczycielka akademicka mam z tym kłopot, bo kiedy pytam na przykład studentki studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa, jaką ustaliłyby listę lektur, to na pierwszych miejscach tej listy lektur są wyłącznie pisarze popularni. One wybierają to, co, jak twierdzą, nie tylko interesuje ich czytelniczki i czytelników, ale też to, co pomaga im żyć. To jest coś, co oczywiście działo się zawsze. Zawsze był ten obiekt trywialny, jarmarczny czy popularny, ale w takim zakresie jak dzisiaj, kiedy nastąpiło takie wyraźne przewartościowanie, że to, co na dole jest dziś na górze, no to jest sytuacja, która uczy pokory. Ja mówię teraz o tym z takiego swojego doświadczenia, które było też doświadczeniem pisarki, która musiała się przekonać, że jest nieistotna, nieważna i nieczytana w zetknięciu z inną autorką, która dla mnie samej była nieczytalna, bo ja nie potrafiłabym przebrnąć przez jej powieści. Tymczasem to z tamtych powieści, które dla mnie są nieistotne, tłum czytelniczek wiernych czerpie naukę o życiu.
Tą książkę jednak czytały kobiety.
Katarzyna Grochola, pisarka. Popularność przyniósł jej cykl powieści o Judycie, kobiecie w średnim wieku będącej na życiowym zakręcie. Pierwszy tom nosił tytuł Nigdy w życiu.
Kobiety odnajdywały siebie. Mężczyźni, którzy nie byli zezłoszczeni, tylko którzy mówili, o Boże, to przeczytał 10 lat wcześniej, to mi się inaczej małżeństwo ułożyło. Albo którzy mi pisali, że teraz tak, moja żona mówi, że właśnie nic się nie dzieje, ale o co ci chodzi? To od razu tam zaglądają, czy w lodówce coś nie zepsuło, albo czy się nie pokłóciła z przyjaciółką.
Literatura, szczególnie taka, która zaczyna dobrze się sprzedawać, czy autor, który staje się postacią medialną, staje się rodzajem towaru.
Kinga Dunin, publicystka. Swoje felietony feministyczne publikuje w Wysokich Obcasach. Autorka powieści Obciach oraz Zadyma.
Towar musi spełnić pewne kryteria. No te kryteria proponowane przez rynek. Ma być efektowny, może być skandaliczny, ma być podniecający, ma się dobrze sprzedawać. I to jest taka sfera, w której możemy pozwolić sobie na dużo więcej odwagi niż naprawdę w życiu. W tym sensie, nie wiem, można na przykład troszczyć się o prawa mniejszości, powiedzmy, seksualnych w Polsce, a jednocześnie przebrany w kobiecą sukienkę gej czy transwestyta staje się taką ciekawostką, która się świetnie sprzedaje, może się znaleźć na okładce każdego pisma i tak naprawdę nie niesie w sobie żadnego potencjału ani politycznego, ani emancypacyjnego. Jest po prostu kolorowym, zabawnym towarem. I wydaje mi się, że jest to przypadek Lubiewa, który mógł prowadzić do takich poważnych rozmów krytycznych wobec naszej kultury, wobec miejsca innego w naszej kulturze, a połączony z taką promocją autora stało się taką kolorową ciekawostką.
Następuje tendencja do identyfikacji autora z tematem książki.
Paweł Dunin-Wąsowicz, publicysta i wydawca. Jego oficyna opublikowała debiut książkowy Doroty Masłowskiej.
Na przykład właśnie z Huty. Napisał książkę o tym, że pracował w banku, a przestał pracować, bo w banku się źle pracuje. Michał Witkowski, Lubiewo, napisał książkę o tym, jak to jest u pedałów, a autor też pedał. Jerzy Pilch, jaką książkę miał najbardziej popularną swoją? Pod mocnym aniołem. Napisał o tym, jak to się piło alkohol, a potem się przestawało pić i się jest uleczonym poprzez miłość. I o tym samym moglibyśmy przeczytać w mediach, jak to Jerzy Pilch się zakochał i dzięki temu było mu lepiej. No więc jest to dosyć zniechęcające, ponieważ na przykład zakładając, że w dzisiejszych czasach debiutowałby Stanisław Lem, to on byłby kompletnie nieinteresujący dla mediów i jego książki nie miałyby takiego wsparcia, ponieważ Lem nie latał w kosmos. Nie jest medialną postacią. Więc, no oczywiście, ja sam w tym być może trochę uczestniczę, niestety. Oczywiście, na pewno bardziej atrakcyjną osobą będzie, prawda, najmłodsza autorka w Polsce.
Nie chciałabym cały czas czytać tej książki i cały czas zajmować się tym, co napisałam. To znaczy, że to dla mnie zupełnie, no, że to jest zupełnie nietwórcze.
Dorota Masłowska w wieku 19 lat debiutuje powieścią Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną.
No, a poza tym ja nie mam nikomu nic do powiedzenia. No.
Zdecydowanie nie jest tak, że jestem głosem pokolenia.
Mirosław Nachacz, podobnie jak Dorota Masłowska, debiutuje w wieku 19 lat powieścią 8-4.
Być może jest tak, że jestem głosem pewnej grupy ludzi, którzy myślą w podobny sposób, prawda? Z którymi, jak się spotykam na spotkaniu autorskim i oni podchodzą do mnie i mówią, że przeczytali 8-4 i kurczę, no też tak mieli, nie? I siadamy sobie razem, wiesz, i rozmawiam z nimi o tym, że jak się ma 17 lat, to się czujesz, jakbyś był w strasznej dupie, no. I że w ogóle ogóle to jest bardzo niefajne uczucie. Ty albo ludzie starsi w ogóle, ty to już musisz być totalnie zawieszony w tej rzeczywistości, bo nagle urodziłeś się i pamiętasz już coś zupełnie innego, a nagle szast pras i w ogóle zmiana dekoracji, nie? Zaczynamy nową, inny film puszczamy teraz. I to we mnie by wzbudzało potworne poczucie, ojej, poczucie jakiegoś takiego ontologicznego lęku, no, a ja nie pamiętam komuny. To są jakieś takie rzeczy, które równie dobrze mogą ci się przyśnić. No. Mm-hmm. Ja w 89 roku, wiesz, ja się wtedy wilkołaków bałem. No, ja takie rzeczy pamiętam. No.
W 2007 roku Mirosław Nachacz popełnił samobójstwo, mając niespełna 23 lata.
Pozbyliśmy się mitu tego Solidarności, kiedy ja pamiętam w sierpniu to był Michnik koło Jankowskiego, Wałęsa koło Walentynowicz i to, co myśmy zyskali negatywnie, to jest wykluczenie. Zamiast budować coś wspólnego, zaczęliśmy się grodzić, nie? Ta literatura także pozamykała się w tych gronach swoich.
Nie ta sytuacja jest niebezpieczna, kiedy literatura jest tłumaczona na opcje polityczne, bo to zawsze istniało i zawsze będzie istnieć i powiedziałbym, że nawet należałoby się chyba obawiać jakiejś takiej ostatecznej depolityzacji literatury. Niebezpieczna jest ta sytuacja, w której literatura jest tłumaczona tylko na dwie opcje. I to jest oczywiście niesłychanie groźne, ponieważ wtedy dzielimy się na dwa rodzaje czytelników, prawda? Jeżeli trafiamy do takiego świata, który jest podzielony na biały i czerwony, no to albo powiedzmy twój ból zęba będzie biały, albo będzie czerwony. Jeśli nie da się przetłumaczyć twojego bólu zęba na opcje polityczne, no to po prostu, panie Robercie, bardzo nam przykro, ale niech pan się z tym zgłosi do kogoś innego, bo to nikogo tutaj nie interesuje.
Różnorodność napawa nas niesamowitym lękiem, prawda? I dlatego ta moja książka Przypadki księdza Grossera, postanowiłem powiedzieć o tym, że ten świat księży i ludzi wierzących jest bardzo różnorodny, że postanowiłem opowiedzieć o księdzu jako o człowieku, bo to jest najważniejsze. Przecież ta hierarchia jest zawsze podkreślana przez osoby jakby rozumiejące, o co w tym wszystkim chodzi, że najpierw jest człowiek, potem chrześcijanin, a potem kapłan. Teraz byłem wczoraj na takim spotkaniu autorskim i wstała pani psycholog, która podzieliła się takim doświadczeniem, że ona wykłada w seminarium duchownym i poleciła klerykom lekturę Grossera. Tęże panią psycholog wezwał na rozmowę dziekan tamtejszego seminarium i jej powiedział, czy pani se zdaje sprawę, co pani zrobiła, że pani zraniła już na całe życie tych młodych ludzi taką lekturą, nie dyskutujmy, dobrą czy złą, która połamie im życie. Owszem, oni by mogli po nią sięgnąć, ale kiedy opuszczą seminarium, kiedy pójdą na swoją pierwszą placówkę. I tu jest właśnie to chore myślenie, prawda, że jak już będzie za późno, to niech sobie przeczytają, prawda?
Według raportu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego co tydzień do sprzedaży trafia ponad 400 nowych tytułów. Łączny nakład książek w ciągu roku wynosi prawie 150 milionów egzemplarzy. Ponad 60% czytelników kupuje książki w klasycznych księgarniach. 10% robi to korzystając z internetu.
Ogromne jest ważne to, co jest w tej książce, czy to trafia w gust czytelniczy. To nie jest tak, że wszystko uda nam się wypromować. Oczywiście potrzebne są książce te mechanizmy promocji, natomiast one jakby wspomagają to, co jest w książce.
Pierwszą naszą książką, jaką wydaliśmy, była książka, co do której miałem nijakie przekonanie wydawnicze, że odniesie ona sukces. Już chociażby z tego powodu, że miała najdłuższy tytuł, jaki zdarzyło mi się w swojej karierze mieć. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Mnie uczyli, że tytuł powinien być krótki, klarowny, intrygujący. Jednak ta książka, proszę sobie wyobrazić, teraz już mija jej 16 rok życia w Polsce. Ona jest ciągle na listach naszych bestsellerów, ciągle w czołówce. Harry Potter był wielki, był największy, tak, nie było widać czubka nawet, no ale przecież się skończył. Ale ta książka jest. To jest fenomen.
Trudno w to uwierzyć, ale według analiz Biblioteki Narodowej w Polsce jest 36 tysięcy wydawców. Gigantyczne rozproszenie. To nawet trudno w to uwierzyć, że może być tyle wydawców w Polsce. Oczywiście liczy się pewnie kilkudziesięciu. Musi tu nastąpić konsolidacja, gdyż te wydawnictwa są słabe kapitałowo, a to niestety w obecnych czasach ma kolosalne znaczenie.
W tej chwili na rynku księgarstwa po 20 latach, tak dla porównania, w Polsce mniej więcej sprzedaje się pół książki na głowę, w Czechach 3, w Chinach tam około 3,5, a w takich krajach jak Holandia, który takim liderem jest, to jest 18. Jest ta skala porównawcza problemu. Jak sobie kiedyś uświadomiłem, że od 89 roku, 90 czy tam 88, to wszystko zaczęło się tak uwalniać i można było robić co się chciało i tak publikować co się chciało. Do teraz minęło tyle czasu, co całe międzywojnie. Tylko w tym międzywojnie mieliśmy nie tylko Nagrodę Nobla, mieliśmy nie tylko wspaniałą poezję, ale na przykład literaturę dla dzieci. Niech pan zobaczy, literatura międzywojenna dla dzieci, pisana w dużej mierze dla zarobku, przez pisarzy musieli z czegoś żyć, nie ma porównania do obecnych.
Jeśli pamiętać o tym, że literatura elitarna była elitarna zawsze, a nie jest elitarna wyłącznie dzisiaj, to mnie się zdaje, że ona niekoniecznie, zwłaszcza poezja, niekoniecznie ma się gorzej niż w przeszłości. I ona nie jest jakby mniej żywa, czy może inaczej, ona nie jest bardziej zabita niż była kiedyś, prawda? Natomiast oczywiście straciła wiele w tym sensie, że coraz trudniej przekonać, powiedzmy, młodzież do tego, że poprzez literaturę wchodzimy do kultury. To nie jest proste, dlatego że oni powiedzą, no dobra, ale przez pewien rodzaj filmu również wchodzimy do kultury, prawda? A może przez telewizję też wchodzimy. Tu jest jakiś problem, tak, by przekonać, że literatura jest czymś wartościowszym jako sposób bycia w kulturze, czy jako sposób bycia, powiedziałbym, niż inne przekazy. Tak? Z tym jest oczywiście trudniej. Dzisiaj nikt się nie wstydzi tego, że nie jest człowiekiem oczytanym, a jednak te 60 tysięcy przedwojennej inteligencji z cenzusem, tak, akademickim, nawet jeśli było weterynarzami albo inżynierami, czuło się zobowiązanymi do tego, żeby mieć jakieś książki w domu i żeby te książki przeczytać i móc porozmawiać, umieć porozmawiać o książkach. Prawda? Dzisiaj jak ktoś nie umie porozmawiać o współczesnej literaturze, to głowa go od tego nie boli.
Książka jest lustrem. Gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedli ona apostoła. Georg Christoph Lichtenberg.